Słuchajcie, kręci mi się w głowie. Od zer. Bilion złotych to jest 1 i 12 zer. To jest skala budżetu całego państwa. No i jak czytam, Polska w ciągu 10 lat zainwestuje właśnie ten bilion złotych w energetykę, w infrastrukturę, w linie przesyłowe, w elektrownie. Tak przynajmniej zapowiedział dzisiaj premier Donald Tusk. Podkreślił, że, tutaj zacytuję szefa rządu, wojna na Ukrainie i wojna na Bliskim Wschodzie bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości pokazują, jak kluczowe dla bezpieczeństwa państw są energia, bezpieczne dostawy i racjonalne ceny. No i prosimy o taki racjonalny komentarz specjalisty, eksperta, analityka sektora energetycznego, pana Wojciecha Jakubika. Witamy pana serdecznie w naszym programie.
Dzień dobry, miło mi.
Panie Wojciechu, czy za bilion złotych, to jest, przypomnę raz jeszcze tę informację, to jest skala rocznego budżetu Polski. Możemy stać się takim liderem rynku energetycznego w Europie?
Możemy zrealizować dużą część planów, które już były ogłoszone. Warto pamiętać, że na przykład chcemy zbudować dwie elektrownie jądrowe. Jedna jest szacowana na koszt 200 miliardów złotych i to przy obecnych cenach, nie licząc inflacji, która w ciągu 10 lat będzie raczej cały czas podnosić ceny, więc dwie elektrownie jądrowe, załóżmy, że będą kosztować 400 miliardów, czyli już mamy 0,4 wydatków zapowiedzianych przez premiera. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w programie polskich sieci elektroenergetycznych, czyli naszego operatora, to jest 40 miliardów złotych do 2030 roku, czyli do 2040 jeszcze więcej. Rozwój źródeł odnawialnych, morskie farmy wiatrowe, energetyka konwencjonalna, która będzie powstawać po drodze, to będą takie sumy. I tutaj no, nie ma innego sposobu, można wybierać sobie z menu różne rozwiązania, ale o takich kwotach mówimy, bo jeżeli chcemy mieć prąd w gniazdku czy paliwo w baku, no to musimy inwestować.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o ten wybór, ten dobór, to na co powinny pana zdaniem pójść te pieniądze?
Na pewno na elektrownię jądrową, nie jedną, a dwie. Mamy w strategii program polskiej energetyki jądrowej przewidziane dwie elektrownie, a zatem jedna już jest na Pomorzu, druga gdzieś w Polsce Środkowej, może w Bełchatowie albo Koninie, żeby zabezpieczyć rozwój odnawialnych źródeł energii, które są wspaniałe, natomiast zależą od pogody i potrzebna jest stabilna podstawa od tej pogody niezależna. Jeśli nie chcemy, by był to węgiel, to kiedyś będzie to atom. Rozwój źródeł odnawialnych warunkuje konieczność rozbudowy sieci przesyłowej po to, żeby energię z mnożących się źródeł rozprowadzić efektywnie do odbiorców. No i to wszystko będzie kosztować, a rynek wolny także działa, on wybiera źródła odnawialne, żeby sobie obniżać rachunki, tylko że z tym się wiążą różne koszty systemowe, więc duża część tych wydatków będzie polegała także na tym, by dofinansowywać nierentowne elektrownie, które są potrzebne z powodów bezpieczeństwa energetycznego, jak na przykład cały czas węglowe, które będą co
najmniej... No właśnie, czyli panie Wojciechu, węgiel jeszcze nie jest całkiem passé, jak rozumiem, tak?
No bez węgla nie dalibyśmy rady, odpowiada za 60% energii produkowanej w naszym kraju, co nie znaczy, że możemy do niego wrócić i nie patrzeć na rozwój technologiczny i na alternatywę. Węgiel jest potrzebny dzisiaj. Zobaczymy, jak długo będzie potrzebny. Nasza strategia energetyczna musi uwzględniać przedłużenie pracy części bloków węglowych do czasu, gdy będziemy gotowi na wyłączenie węgla w energetyce, bo dzisiaj jeszcze nie jesteśmy.
Właśnie, panie Wojciechu, bo ja obserwuję takie częste zmiany zdań. No, byliśmy przyzwyczajeni do pewnego modelu, pewnego paradygmatu energetycznego jeszcze lata temu, prawda? No, Niemcy tutaj przodowali w takiej wizji, prawda, głównie postawienia na odnawialne źródła energii, zrezygnowali z atomu. No teraz Bruksela i Berlin no, trochę biją się w piersi. To nie było dobre posunięcie, jak słyszę na przykład Ursulę von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej. To się bardzo zmienia jednak. Widzi pan tę przewrotność różnych idei?
Rzeczywistość się zmienia i bardzo przyspiesza, dlatego też Ursula von der Leyen, która będąc jeszcze w rządzie niemieckim głosowała za wyłączeniem elektrowni jądrowych na dobre w Niemczech, teraz promuje energetykę jądrową i dobrze, że jest ta elastyczność, bo Polacy akurat dużo wcześniej zgłaszali potrzebę korekty polityki energetyczno-klimatycznej z poprawką właśnie na bezpieczeństwo, na konkurencyjność. No i dzisiaj są w mainstreamie tej dyskusji, więc będzie im dużo łatwiej osiągać zakładane cele. Natomiast właśnie długofalowa polityka energetyczna, która jest przemyślana, która nie jest rewolucyjna, ale zakłada inwestycje także w innowacje, się zwraca. Niech przykładem będzie to, że przeszliśmy suchą nogą przez kryzys energetyczny wywołany przez rosyjski Gazprom, właśnie przez to, że przez lata, pomimo różnych sporów, zbudowaliśmy gazoport, mamy gazociąg Baltic Pipe, chociaż niektórzy twierdzili, że to jest bez sensu i to też w Unii Europejskiej był temat.
No właśnie, właśnie. Panie Wojciechu, ja do tego piję cały czas, bo jednak te opinie się zmieniają, a ludzie różną mają pamięć, prawda? Nie zapamiętują dokładnie tych wypowiedzi sprzed 10 lat, nie mówiąc o dwóch dekadach na przykład, prawda? Kiedy obowiązywały zupełnie inne normy jakby. No i takie mam pytanie, czy teraz ci, którzy zwracają uwagę na błędną politykę Unii Europejskiej, od lat to robili, teraz są wciąż wyśmiewani i sprowadzani do rzędu jakichś oszołomów, że tak użyję tego brzydkiego słowa. Łącznie z tym węglem. No, może się okazać za jakiś czas, że jednak to, co teraz jest w tym mainstreamie, jak pan mówi, prawda, znowu się zmieni.
Bo polityka bezpieczeństwa energetycznego nie polega na tym, żeby pozycjonować się w mainstreamie ani na ekstremum, tylko żeby liczyć i patrzeć na uwarunkowania, które mamy i prowadzić politykę odpowiedzialną, która zapewnia bezpieczeństwo dostaw w pierwszym rzędzie, oprócz tego najlepiej akceptowalną cenę energii, jak najmniejszy wpływ na środowisko. Nie można od ściany do ściany iść z ekstremum zielonego do ekstremum czarnego. Mamy naszą strategię energetyczną, która przy wszystkich niedostatkach daje jasny plan, który realizujemy w Polsce przy tych wszystkich sporach, które się toczą.
A jak pan ocenia ten spór o ETS w Polsce teraz? I o energię węglową?
Tak. To jest spór o to, jak rozmawiać z Europą. Czy na twardo poprzez wywrócenie stolika i oczekiwanie, że wszyscy potem go ustawią z powrotem i będą negocjować, czy też wybieranie z menu przy tym stoliku w sposób bardziej ugodowy poprzez tworzenie sojuszy. No i obecna ekipa rządząca wybiera ten bardziej umiarkowany wariant, który w jej przekonaniu jest bardziej realistyczny. Opozycja z racji tego, że też ma większą swobodę w proponowaniu różnych rozwiązań, bo potem nie musi ich wdrażać. Mówi o tym, że powinniśmy działać twardo. Takie podejście też prezentują ci, którzy byli bardziej umiarkowani.
Ale pamięta pan, jeszcze przypomnę jedną rzecz. Ci umiarkowani jeszcze parę dobrych lat temu mówili, że no, taką sensowną opcją będzie podłączenie się do Nord Streamu na przykład, prawda? I to był ten mainstream wtedy. Nord Stream był mainstream.
W Polsce to nie był mainstream na szczęście.
No, ale były takie wypowiedzi, proszę pana, były. Ja pamiętam, nie będę wywoływał...
Oczywiście, że tak. Prawda? Oczywiście, że było dużo głupich wypowiedzi i pewnie tak? Jeszcze
no
będzie...
I teraz dlaczego my traktujemy pewne wypowiedzi, które idą wbrew temu mainstreamowi za głupie? No, po 5 latach znowu powiemy tak, nie, to było mądre. A ci, którzy mówią tak, a nie inaczej teraz, powiedzą, nie, myśmy zawsze tak mówili, prawda? Nie
ma. Politycy będą robić swoje i właśnie w ten sposób będą prowadzić tę debatę. Natomiast z punktu widzenia polityki długofalowej bezpieczeństwa energetycznego Polski przyłożyliśmy rękę do tego, że Nord Stream 2 nie został uruchomiony. Przyłożyliśmy rękę do tego, że jest teraz większe, a nie mniejsze bezpieczeństwo dostaw gazu bez dostaw z Rosji i możemy teraz przyłożyć rękę do korekty polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo w tej sprawie mamy przekonanie, pomimo tych sporów, że mamy rację, że korekta jest potrzebna, a politycy będą robić politykę. Do tego dochodzą warunki kryzysu militarnego, kryzysu energetycznego, problemów gospodarczych, które promują radykalne, proste rozwiązania i DFX, które załatwią sprawę za chwilę. Natomiast polityka energetyczno-klimatyczna to są spory o kropki i przecinki, cyzelowanie regulacji, które w ciszy gabinetów powstają i są bardzo trudne do omówienia z udziałem opinii publicznej, która nie musi się przecież na tym wszystkim znać. Dlatego to jest takie trudne.
Właśnie, tutaj stawiamy kropkę. Pan wspomniał o interpunkcji, więc kropka, ale na pewno wielokropek, jeśli chodzi o sam temat. Bardzo dziękujemy serdecznie.
Proszę bardzo.
Panie Wojciechu, Wojciech Jakubik, do usłyszenia. Miłego dnia. Analityk sektora energetycznego. Ja tutaj czytam, że ten bilion złotych to między innymi 6,6 miliona aut. Tyle można sobie kupić. To tak dla wyobrażenia. Tu Radio RMF 24. Obrazujemy sytuację.